Polish Radio External Service.
Ze studia w Warszawie wita Państwa Ewa Plisiecka. Zapraszam na nasze codzienne półgodzinne spotkanie. Dziś w programie powiemy o rozmowach w sprawie zażegnania konfliktu między Izraelem a Iranem i o przygotowaniach MSZ-u do ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Przedstawimy również album Napoleon Orda, historyczne widoki dawnej Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkamy się też z laureatami międzynarodowego konkursu Intel Global Impact Festival, a zaczynamy od serwisu ekonomicznego. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie nieuniknione są podwyżki na stacjach paliw. Analityk rynku Michał Stajniak uspokaja jednak, że nie grożą nam ceny na poziomie 7 zł, które widzieliśmy po napaści Rosji na Ukrainę.
Nie będzie tragedii, ale tak czy inaczej z perspektywy sprzed 2 tygodni i tak jesteśmy cały czas około 7-8% wyżej, jeśli chodzi o cenę ropy. No i druga rzecz to są właśnie wakacje. Wakacje, kiedy mamy wzmożony popyt, więc zazwyczaj cały czas ta cena troszkę idzie do góry. Z pewnością tam, gdzie te ceny są najwyższe, to na pewno 6 ponownie zobaczymy.
Ekspert ocenił, że mało prawdopodobne jest zamknięcie strategicznej cieśniny Ormuz, czym grozi Iran. Gdyby tak się stało, miałoby to fatalne konsekwencje dla dostaw ropy naftowej, oznaczałoby też skokowy wzrost cen. Przez kontrolowaną przez Iran cieśninę Ormuz przepływa 20% światowego transportu ropy naftowej, tłumaczy analityczka rynku paliwowego Urszula Cieślak.
Biorąc pod uwagę zatem, że ten przesył ropy naftowej nie zostanie zachwiany i zablokowany, to nie grożą nam trwałe wzrosty cen ropy naftowej. Jednak zastrzegamy, że wahania, czy też nawet takie, z jakimi mieliśmy do czynienia w piątek, mogą niestety się powtórzyć. To wszystko będzie uzależnione od tych bieżących informacji, które będą napływały do nas z Bliskiego Wschodu.
Polskie linie lotnicze LOT podpisały z francuskim Airbusem umowę na dostawę nowej floty regionalnej. To największe zamówienie w historii polskiego przewoźnika.
Według francuskich mediów szacowana wartość kontraktu to 3 400 milionów dolarów. Początkowo 40 samolotów A220 stopniowo zastąpi obecną flotę regionalną. Całe zamówienie obejmuje łącznie 84 samoloty, ogłosił prezes LOT-u Michał Fijoł. Francusko-polska umowa zakłada dostawę 40 samolotów w latach 2027-2031 oraz opcję zakupu kolejnych 44 maszyn. Do tej pory LOT współpracował z brazylijskim Embraerem oraz amerykańskim Boeingiem. We Francji zwrot polskiego przewoźnika w stronę Airbusa wiązany jest z podpisanym w maju traktatem z Nancy, który wzmacnia polsko-francuską współpracę gospodarczą. Według stacji BFM TV francuski producent zabiega również o kontrakty dla polskiego lotnictwa wojskowego, oferując w zamian włączenie polskich firm do swojego łańcucha dostaw oraz utworzenie w Polsce hubu dla technologii cyfrowych i cyberbezpieczeństwa. Stefan Folzer, Polskie Radio.
Polska ma najmniejsze zasoby wody w Europie, alarmują eksperci. W przeliczeniu na jednego mieszkańca są one u nas 3 razy niższe niż średnia europejska. Ekolog Dominik Dobrowolski podkreśla, że mamy małą świadomość problemu.
Powinniśmy dbać faktycznie o każdą kropelkę, dlatego że jednak jesteśmy krajem o bardzo małej ilości wody na osobę. Porównywani jesteśmy nawet do kilku krajów afrykańskich. O dziwo! Natomiast faktycznie tej wody w Polsce mamy niedużo, tym bardziej musimy o nią dbać.
W Polsce susze występują rokrocznie od 10 lat, mówi hydrolog Grzegorz Walijewski.
Obserwujemy suszę zarówno tą hydrologiczną, jak i hydrogeologiczną, a rolnicy co roku narzekają na brak opadów. Przez brak nawet opadów w tym okresie wiosennym lub jeżeli te opady występowały, to były mało wydajne lub były burzowe, więc nie poprawiła się sytuacja. Teraz według prognoz, takich nawet na kilka lat do przodu, w Polsce będziemy coraz częściej obserwowali opady burzowe, czyli bardzo intensywne, punktowe.
Nie są one w stanie poprawić sytuacji hydrologicznej, sytuacji na polach czy lasach, mogą wręcz zaszkodzić. Dochodzi do szybkich powodzi czy powodzi miejskich, które powodują podtopienia i zalania. Spójrzmy teraz na średnie kursy walut według Narodowego Banku Polskiego. Dolar 3,68 zł, euro 4,26 zł, frank szwajcarski 4,53 zł, funt brytyjski 4,99 zł. Więcej informacji gospodarczych na stronie internetowej radiozagranica.pl. Przechodzimy do aktualności. Głos ma Katarzyna Seman.
Gdyby Rosja nadal była w G8, nie mielibyśmy dzisiaj wojny. Te nieoczekiwane słowa wypowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump na zapleczu spotkania G7 w Kanadzie. Wyraził jednocześnie aprobatę dla potencjalnego dołączenia Chin do grupy największych rozwiniętych gospodarek na świecie. Trump powtórzył swoją wcześniej już wyrażoną opinię, że wyrzucenie Rosji z grona państw G8 po aneksji Krymu było wielkim błędem.
The G7 used to be the G8.
G7 kiedyś było G8. Barack Obama i osoba o nazwisku Trudeau nie chcieli mieć Rosji i powiedziałbym, że to był błąd, ponieważ myślę, że nie byłoby teraz wojny, gdyby była tu Rosja. Nie mówię, że powinna w tym momencie wrócić, ponieważ za dużo się wydarzyło, ale to był wielki błąd. Mielibyśmy wroga przy stole, chociaż ja go nie uważam. On nie był wtedy prawdziwym wrogiem. Nie było żadnej koncepcji. Gdybym był prezydentem, ta wojna nigdy by się nie wydarzyła. Ale tak samo, gdyby byli członkiem tego, co w tamtym czasie nazywano G8, to zawsze było G8. Teraz nie byłoby wojny. Jednocześnie tego samego dnia Trump miał spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Amerykański prezydent jednak przedwcześnie opuścił szczyt G7 w Kanadzie, by wrócić do Waszyngtonu. Decyzja ta miała być związana z eskalacją sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zełenski liczył na rozmowę z Trumpem. Będę przekonywał wszystkich, żeby utrzymać sojusz Ameryki i Europy, zapowiedział jeszcze przed wylotem na szczyt państw G7. Jednym z tematów, które chcę omówić z prezydentem Donaldem Trumpem podczas spotkania, jest pakiet obronny, który Ukraina jest gotowa kupić. Chciałbym to omówić. Jestem pewien, że będziemy mieli taką szansę. Przynajmniej na to liczę. Prezydent Ukrainy podkreślił, że ważne dla niego będą też kolejne pakiety sankcji na Rosję i pomoc w sprowadzeniu na Ukrainę porwanych na zlecenie Kremla dzieci. W nocy Rosja dokonała jednego z najstraszniejszych ataków na Kijów. Ogółem na całą Ukrainę Rosjanie w nocy wysłali 440 dalekosiężnych dronów i 32 rakiety. Wołodymyr Zełenski poinformował, że w wyniku ataków zabitych zostało 15 mieszkańców Kijowa, a 75 osób doznało obrażeń. W reakcji na ataki napisał, że są one czystym terroryzmem i cały świat, Stany Zjednoczone oraz Europa w końcu muszą zareagować tak, jak cywilizowane społeczeństwo reaguje na terrorystów. Podczas gdy grupa 7 przywódców największych gospodarek świata dyskutowała na temat kluczowych problemów z zakresu bezpieczeństwa oraz o nowych sojuszach gospodarczych między swoimi narodami, w pobliżu spotkania zebrała się grupa ukraińskich imigrantów, którzy demonstrując chcieli zwrócić uwagę na konflikt na Ukrainie i brak adekwatnej reakcji społeczności międzynarodowej. Na Ukrainie dochodzi do ludobójstwa, ponieważ Ukraińcy są zabijani tylko dlatego, że są Ukraińcami, tylko dlatego, że mówią po ukraińsku. Nasze dzieci są zabierane z Ukrainy i nadal nie są zwracane, a światowy terrorysta chodzi po tej ziemi bez żadnej kary. Dlatego jesteśmy tutaj. Aby nie zostać zapomnianym, to bardzo ważne dla całego świata, aby pamiętać, że trwa wojna w środku Europy w 2025 roku i cofnęliśmy się, zamiast dążyć do postępu. Wracamy i wracamy do wojny, wracamy do tego, co działo się w trakcie II wojny światowej. Wydaje się, że historia nigdy niczego ludzi nie nauczyła i po prostu wciąż popełniamy te same błędy. Mam całą rodzinę na Ukrainie, mam wszystkich moich przyjaciół, dziadków, rodziców i wydaje mi się, że każdy dzień jest jak ostatni. Każdego dnia do nich dzwonię i każdej nocy boję się, że nie oddzwonią.
I my znowu zapytujemy sobie.
I po raz kolejny zadajemy sobie pytanie, jak przetrwamy, jeżeli znów wydarzy się coś strasznego, jak ochronimy nasze dzieci. Nasza najbardziej podstawowa potrzeba, po prostu życie, jest stale zagrożona. Szef MSZ Ukrainy Andrzej Sybicha powiedział, że Władimir Putin celowo atakuje Ukrainę podczas szczytu G7. Wysyła Stanom Zjednoczonym i innym partnerom, którzy wzywają do zakończenia wojny, sygnał, że całkowicie te apele lekceważy.
Był to materiał Katarzyny Seman. Wciąż słuchają Państwo audycji redakcji polskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest w trakcie przygotowań do ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. O szczegółach Michał Fedusio.
Polski MSZ o organizacji nieodpłatnej możliwości wyjazdu z Bliskiego Wschodu poinformował w niedzielę wieczorem. W przypadku Izraela w systemie Odyseusz gwarantującym stały kontakt z polskimi placówkami dyplomatycznymi, na przykład w obszarze konfliktu, zarejestrowała się dotąd grupa około 300 Polaków. Nie oznacza to jednak, że wszyscy wyrazili chęć opuszczenia tego państwa. Wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys zapowiedziała, że w przypadku osób, które wyjadą drogą lądową z Izraela, loty do Polski będą przeprowadzone dziś i w czwartek.
Zdecydowaliśmy się w oparciu o liczbę Polaków zarejestrowanych w systemie Odyseusz na wykorzystanie dwóch maszyn. Jedna transport przez Jordanię i druga, którą udało nam się pozyskać czarterowo, najprawdopodobniej przez Sharm el-Sheikh, to jest właściwie konwój. Ten samolot z Sharm el-Sheikh wystartuje jako pierwszy, z Ammanu wystartuje jako drugi, najprawdopodobniej z Ammanu w czwartek rano. Chcemy to połączenie obsłużyć już wojskowym samolotem, dlatego że obserwujemy, że nie ma aż tak wielu osób chętnych do ewakuacji, jakby mogło się wydawać. I nasz pierwotny plan, który zakładał wynajęcie dwóch dużych maszyn, które zabrałyby wszystkich na pokład, no najprawdopodobniej nie będzie potrzebny. Więc przyleci jedna duża maszyna i jeden mniejszy samolot, którym zabierzemy tych, którzy ewentualnie jeszcze będą sygnalizować taką gotowość.
W związku z wzajemnymi nalotami na Izrael i Iran podobne działania ewakuacyjne obejmą grupkę Polaków z tego drugiego państwa. Minister Mościcka Dendys podkreślała jednak, że mimo podwyższonego ryzyka na miejscu pozostanie polski korpus dyplomatyczny, a placówka w Teheranie będzie kontynuować swoją działalność. Dzieci i rodziny polskiej grupy dotrą jednak do Polski.
W Teheranie podjęliśmy decyzję o ewakuacji czy też wsparciu w wyjeździe z kraju personelu, który nie musi pozostawać na miejscu, czyli tak zwanego non-essential staff. Podobne decyzje podjęło kilka krajów europejskich. Nasi koledzy będą się próbowali przemieścić w stronę granicy z Azerbejdżanem. Planujemy wyjazd przez Baku i z tej grupy 9 Polaków, którzy są w tej chwili na terenie Iranu, zaproponowaliśmy tę możliwość wyjazdu a wspólnie z kolegami z placówki. Z tej możliwości chce skorzystać 6 osób, więc część naszego personelu, to będą członkowie rodzin i tak zwane non-essential staff, zabiorą ze sobą tę grupę Polaków, którzy są zainteresowani wyjazdem. My z kolei na pokładzie naszego samolotu będziemy mieć obywateli Austrii, Francji, Ukrainy oraz Niemiec. No i oczywiście będziemy takie wsparcie oferować partnerom nadal w miarę tego, jak będzie sygnalizowane zainteresowanie i też będziemy bukować dla naszych obywateli miejsca w innych samolotach, jeśli będzie zaistniała taka potrzeba.
W związku ze zmieniającymi się komunikatami w sprawie organizacji wyjazdów dla Polaków, rzecznik MSZ Paweł Wroński precyzował, że z możliwości ewakuacji mogą skorzystać polscy obywatele, którzy znaleźli się w Izraelu w różnych okolicznościach. Oferta ewakuacji nie jest natomiast kierowana do rezydentów.
Tu były procedury przygotowane, miało się to odbywać w miarę spokojnie, regularnie. Niestety ze względu na nacisk polityczny i nacisk opinii publicznej sprawy wyglądają tak, jak wyglądają i niektóre nieprecyzyjne sformułowania są przypisywane ministerstwu, podczas gdy jest to pewnego rodzaju niezrozumienie. Prosiłbym bardzo właśnie o dużą odpowiedzialność, bo chyba wszystkim nam zależy na tym, aby ta akcja zakończyła się powodzeniem. Chodzi o naszych obywateli. No i jeszcze jedna uwaga. MSZ pomaga wszystkim osobom, które zachowują się w sposób z naszego punktu widzenia nieszczególnie ostrożny. A w grupie, którą transportujemy, są nie tylko osoby, które wyjechały tam na wypoczynek, ale są osoby, które utknęły z tego względu, że przejeżdżały przez Izrael i zastała ich wojna. I co ważne, są też również osoby, które przebywały w Izraelu na różnorodnym leczeniu. Więc więc dlatego te wszystkie transporty są tak bardzo wrażliwe. To nie jest wszystko takie bardzo łatwe.
W MSZ w Warszawie odbyła się narada dotycząca organizacji akcji ewakuacyjnej Polaków z Bliskiego Wschodu. Akcja jest pokłosiem zmasowanych ataków Izraela na Iran rozpoczętych w piątek. Ataki miały swoją kontynuację w kolejnych dniach. Z drugiej strony również Teheran przeprowadzał akcje odwetowe. Michał Fedusio, Polskie Radio dla Zagranicy.
Polskie Radio dla Zagranicy. Radio dla Polaków na całym świecie. Przed nami kolejny temat. Oddaję głos Wiktorowi Korbutowi.
Napoleon Orda, historyczne widoki dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. Album pod tym tytułem ukazał się nakładem warszawskich wydawnictw SBM. Orda żył w XIX wieku. Pochodził z terenów, które obecnie znajdują się na południu Białorusi. Orda dużo podróżował. Wszędzie, gdzie bywał, szkicował lokalne zabytki historyczne i architektoniczne. Większość rysunków przechowywane jest obecnie w Krakowie. Album Napoleon Orda, historyczne widoki dawnej Rzeczypospolitej Polskiej liczy 240 stron. Zawiera rysunki i akwarele przedstawiające krajobrazy, oddające atmosferę wspólnej przestrzeni kulturowej ziem dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. Od brzegów Dwiny po Dniester, dziś znajdujących się na terenach Litwy, Ukrainy i Białorusi, ale także polskim. Adam Sapieżyński, kierownik marketingu wydawnictw SBM, podkreśla miejsce i rolę Napoleona Ordy w dziejach Polski oraz całej Europy.
Myślę, że jest troszkę zapomniany, też chyba niezasłużenie. Był przede wszystkim wielkim patriotą, przecież brał udział w powstaniu listopadowym, tam zresztą nawet dosłużył się stopnia kapitana i też spotykały go za to represje. To, czemu się poświęcił po powrocie w rodzinne strony, czyli temu dokumentowaniu, temu opisywaniu i ratowaniu pamiątek kultury narodowej. On chciał również kształtować pamięć historyczną innych, poza tym, że sam był patriotą. Nie wiem, z czego wynika, że o Ordzie dosyć mało się mówi, on nie jest tak szeroko znany, a przecież był przyjacielem Fryderyka Chopina i przyjaźnił się z Kraszewskim, więc był postacią wówczas też szeroko znaną i miał te znajomości bardzo szerokie, ale jakoś ta pamięć troszkę się zakurzyła. My postanowiliśmy jakoś przywrócić go trochę tej pamięci.
Albumy Napoleona Ordy były już wielokrotnie wydawane na Białorusi, ale także na Litwie i w Polsce, a jednak były to głównie litografie wykonane na podstawie oryginalnych rysunków. W najnowszym warszawskim wydaniu w doskonałej jakości i w dużym formacie publikowane są właśnie oryginalne akwarele, które przechowywane są głównie w Krakowie. Kontynuuje Adam Sapieżyński.
To, co ukazywało się wcześniej, to były zbiory takich kart, nazwijmy to, luźnych, pozbieranych w teki. Natomiast my dokonaliśmy pewnej kompilacji takiego zbioru. Ich jest ponad 200, ale pochodzących z różnych okresów w twórczości Napoleona Ordy i przedstawiających zróżnicowany pejzaż i całe to bogactwo, jak gdyby, kulturowe kresów. Wcześniej te wydawnictwa były podzielone na teki, że była teka grodzieńska, kowieńska i tak dalej. Natomiast my dokonaliśmy takiej kompilacji i mamy naprawdę taki barwny pejzaż kresów. To zróżnicowane kulturowe dziedzictwo kresów. I katolickie kościoły, i klasztory, ale też cerkwie, zbory, synagogi. Wszystko, co jest związane z tradycją szlachecką, czyli te pałace, dwory, zamki, też ta przestrzeń miejska, czyli weduty gmachów, ulic, pałaców. Tu mamy Grodno, Okowno, Wilno, przecież i Kijów. Także staraliśmy się dokonać zbioru, żeby przedstawić jak najpełniejszy obraz tych kresów.
Kto dziś w Polsce interesuje się dziedzictwem Napoleona Ordy i historią oraz kulturą wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej? Adam Sapieżyński analizuje.
Kontaktują się z nami różne instytucje kultury, również te koncentrujące się wokół tematyki kresowej, ale też pasjonaci i te instytucje, które opiekują się zabytkami na przykład, ale też ludzie jak gdyby pojedynczy, w sensie pasjonaci, czy dworów i pałaców. To jest też temat taki dosyć popularny, wydaje mi się, ten temat odrestaurowywania, jak gdyby odświeżania, przywracania do świetności tych obiektów, on jest taki żywy. Więc myślę, że to nie jest też tylko tak, że temat tego typu interesuje tylko mieszkańców Kresów dawnych albo ich potomków. Ja bym tutaj, jeśli chodzi o zainteresowanie tą pozycją, nie odważyłbym się powiedzieć, że tutaj jakiś klucz geograficzny ma taką ogromną rolę. Myślę, że zainteresowanie tą książką jest spore, jak gdyby z całego kraju i spływają do nas zapytania o nią.
Warto dodać, że album Napoleon Orda, historyczne widoki dawnej Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnia się spośród wcześniejszych publikacji utworów artysty znakomitą szatą graficzną. Słowo Adamowi Sapieżyńskiemu.
W ogóle sama konstrukcja tej książki w tym pudełku nawiązuje trochę do teki. Tło jest takie stylizowane na stary papier, tworzy taką spójną edytorską całość. Dużo poświęciliśmy jak gdyby czasu i myśli temu, żeby ten album właśnie był taki spójny i edytorsko, i merytorycznie, żeby to wszystko ze sobą współgrało i żeby to było takie wydanie, może nie tyle kolekcjonerskie, ale takie eleganckie, żeby on miał swoje miejsce na półce, takie wyjątkowe.
O albumie Napoleon Orda, historyczne widoki dawnej Rzeczypospolitej Polskiej opowiadał Adam Sapieżyński z wydawnictw SBM.
Rozmawiał Wiktor Korbut. Teraz przed nami spotkanie z gośćmi programu. Zaprasza na nie Przemysław Pawełek.
AI Global Impact Festival to coroczne międzynarodowe wydarzenie organizowane przez Intela poświęcone rozwojowi sztucznej inteligencji. W minionym roku nagrodę główną na festiwalu w kategorii wiekowej 13 do 17 lat wygrali polscy uczniowie, z którymi mam dzisiaj przyjemność rozmawiać.
Ja nazywam się Zofia Rami.
Ja nazywam się Wojciech Szczubak.
Ja nazywam się Tomasz Kozłowski.
Jaki projekt przygotowaliście? Czym udało Wam się zainteresować jury i pokonać innych uczestników?
Przygotowaliśmy projekt, który pomaga lekarzom w ich codziennej pracy. Jest to takie narzędzie właśnie ułatwiające życie lekarzy i pacjentów. Mamy takie bardzo całościowe podejście do medycyny, dużo narzędzi diagnostycznych, także konsultacyjnych i takie zarządzanie pacjentami, to znaczy zarządzanie ich ryzykiem, kolejkowanie. Tym właśnie udało nam się pokonać jakby innych uczestników, że mamy podejście bardziej wspierające, a nie zastępujące.
Jak jednak wyglądała Wasza praca nad tym rozwiązaniem? Czy było to czyste kodowanie, czyste programowanie, czy też wykorzystywaliście sztuczną inteligencję, żeby tworzyć sztuczną inteligencję?
To jeszcze nasze początki pracy, to nie, wtedy to jeszcze były czasy, gdzie brakowało generatywnej inteligencji, ona nie była szeroko dostępna, więc głównie to było kodowanie, ale przede wszystkim najbardziej czasochłonne, pracochłonne było oznaczanie danych i o tym może więcej powiedzieć Zosia i Wojciech, którzy właśnie przy tym pracowali.
Tak, można powiedzieć, że trochę trenowaliśmy naszą sztuczną inteligencję, ponieważ właśnie zadaniem moim i Wojtka było oznaczanie naprawdę tysięcy danych zawierających wszelakie skany, zawierające, nie wiem, nowotwory, anomalie, chorobowe skóry, mózgu, płuc, w celu wytrenowania właśnie tego naszego programu, aby on je sam rozpoznawał, aby był sam w stanie je oznaczać. To można powiedzieć, to jest to, co było naszym takim głównym elementem naszego programu.
Tak jak właśnie Zosia mówiła, że oznaczaliśmy naprawdę dziesiątki tysięcy danych, cały nasz zespół oznaczył. Nasz zbiór miał mniej niż 10 tysięcy zdjęć, no i było to bardzo czasochłonne, ale też nauczyliśmy się wiele podczas pracy przy tym projekcie.
Mocna konkurencja?
Myślę, że tak, ponieważ było naprawdę dużo uczestników z całego świata.
Udało Wam się wygrać nagrodę w kategorii 13 do 17 lat, czyli nagrodę skierowaną do uczniów. Jak rozumiem, stoicie w tym punkcie w życiu, że rozważacie, co dalej i sztuczna inteligencja pewnie będzie jedną z tych rzeczy, z którymi Wasze przyszłe życie będzie związane.
Tak, wtedy, kiedy my startowaliśmy w tym projekcie, bo to jest projekt, jakby on się rozgrywa na przestrzeni całego roku, i też wcześniej, bo są te programy jak na przykład AI for Youth, które no, miały miejsce wcześniej. A jeśli chodzi o Wojtka, on jest z nas najmłodszy, jeszcze ma kupę czasu do matury. Też myślę właśnie o swojej przyszłości i chciałbym ją związać z informatyką tak szeroko pojętą. Zosia natomiast jest już na pierwszym roku medycyny i o tym może powiedzieć w sumie, jak widzi w swoim przyszłości, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję.
Ja tak naprawdę mojej przyszłości nie wiążę z techniką, ale nadal nie wykluczam tego, że jako przyszły lekarz będę miała styczność z tym. Dlatego no, też się cieszę, że już miałam styczność teraz tutaj, tak wcześnie, nauczyłam się korzystać z tych narzędzi, bo jednak naprawdę wiele mi to dało i otworzyło mi oczy na możliwości, gdzie ta sztuczna inteligencja może być wykorzystywana po prostu jako narzędzie dla lekarzy, żeby ich odciążyć.
A jak natomiast obecnie patrzycie na sztuczną inteligencję jako z jednej strony technologię, z drugiej strony już cały nurt w nauce, w technologii. Jakiś czas temu była to po prostu część informatyki, część kodowania, programowania. Teraz chyba mówimy już chyba o autonomicznym dziale, który rządzi się własnymi prawami.
Tak, zdecydowanie powstają nowe działy w firmach, nowe jakby sposoby myślenia o tym. Wszystko jest bardzo nakierowane na to, żeby jednak to była osobna dziedzina. I to widać w praktyce, widać w teorii. Widzimy też podejście do tego, jak się to zmienia, że patrzymy już teraz bardziej krytycznie niż po tym jakby takim początkowym zafascynowaniu, które miało miejsce jeszcze powiedzmy te 2 lata temu. Teraz przychodzi trochę takie lekkie ochłodzenie i bardzo dobrze. My właśnie wychodzimy z tego założenia, że powinniśmy ostrożnie do tego podchodzić, szczególnie w tak ważnych dziedzinach, jaką jest medycyna, gdzie liczy się ludzkie życie.
Pytanie jednak, jak postrzegacie przyszłość sztucznej inteligencji i wykorzystanie, dlatego że teraz jesteście w tym punkcie, gdzie kształtujecie swoją edukację, karierę. Natomiast wszystko to zmienia się tak szybko, że za te kolejne 5-6 lat, zanim skończycie szkoły średnie, zanim skończycie studia, świat sztucznej inteligencji, świat technologii może być zupełnie inny, bo już teraz stoimy w zupełnie innym punkcie niż 2 lata temu.
Tak, na pewno widać tutaj dynamiczny rozwój tego wszystkiego. Zmienia się wszystko bardzo szybko. To na pewno trzeba przyznać. Wiemy też, że to, jak świat będzie wyglądać za parę lat, może być diametralnie różne od tego, co nas spotyka teraz. Musimy być przygotowani do tego, żeby jednak być gotowymi na każde ewentualności. Sama sztuczna inteligencja pewnie również będzie zdecydowanie bardziej postępująca, bardziej się rozwinie i myślę, że będzie na każdym naszym kroku w przyszłej codzienności.
Pytanie w takim razie, czy my jako ludzie, czy wy jako też młodzi ludzie, którzy kształtują swoją karierę, czy jesteśmy w stanie nadążyć za tym, jak szybko to się zmienia?
Myślę, że jesteśmy w stanie nadążyć, ponieważ świat internetu pokazuje nam naprawdę wiele i z niego możemy się wiele dowiedzieć.
A co w takim razie dalej z waszym projektem? Dlatego, że stworzyliście model sztucznej inteligencji, który może mieć praktyczne zastosowanie. Czy zamierzacie go rozwijać? Myślicie o stworzeniu startupu? Czy po prostu był to projekt, który stworzyliście w ramach konkursu i to dla was temat zamyka, skoro udało się konkurs wygrać?
Tak, no jesteśmy bardzo związani z tym projektem. Na pewno nie chcemy, żeby już się ta przygoda nasza z tym projektem skończyła. Wierzymy w to, co robimy, chcemy to robić i dążymy do tego, żeby dalej go rozwijać. Też to nie jest tak tylko, że pracowaliśmy jeden model i koniec. To jest szereg narzędzi, bardzo zróżnicowanych zresztą, które naprawdę mogą mieć realne zastosowanie. To się wiąże z tym, że rozmawialiśmy z ludźmi, którzy rzeczywiście tych narzędzi potrzebują, więc dopasowaliśmy nasze rozwiązania do realnych potrzeb. Mamy różne propozycje współprac, mamy różne propozycje rozwoju, mieliśmy różne konsultacje, rozmowy, ale no nie ukrywamy, że jest ciężko. Jest nas tylko trójka, jesteśmy małym zespołem, to jest czysto taki charakter naukowo, powiedzmy, uczniowski. I na przykład były momenty, gdzie już nasz projekt, nasze ambicje były na tyle duże, że nasze własne możliwości nie wystarczały, jeśli chodzi na przykład o sprzęt i musieliśmy robić zrzutki na chmury obliczeniowe. Teraz, im dalej rozwijamy nasz projekt, tym te wymagania są jeszcze większe. I stajemy właśnie teraz na takim etapie, że już nasza tylko trójka, nasze możliwości głównie finansowe nie wystarczają. A wiele firm, które by chciały podjąć z nami współpracę, oczekują wkładu własnego i to często bardzo dużego, na które, umówmy się, studenci, uczniowie liceum nie są w stanie sobie pozwolić.
Co w takim razie dalej?
Liczymy na to, że będzie jakaś okazja, gdzie jakaś firma postanowi dać nam większe pole manewru, większą wolność, większe zaufanie, jeśli chodzi o ten wkład własny. Tutaj, no, powiedzmy, jest parę takich projektów, parę możliwości, o których nie wiem, czy do końca mogę mówić na tym etapie jeszcze, ale naprawdę patrzymy na to optymistycznie i patrzymy raczej w tym kierunku, żeby ten projekt dalej rozwijać, potencjalnie, powiedzmy, w perspektywie lat wdrażać go tutaj w Polsce, w polskich szpitalach.
No ja od siebie mogę dodać właśnie, że szukamy takich rozwiązań, szczególnie jakichś programów dofinansowania, za tym się rozglądamy. Są one oczywiście, są obecne, dlatego też będziemy do nich startować. No i mamy nadzieję właśnie, że to nam da taki dobry punkt startowy, żeby to potem faktycznie to rozwinąć, rozpocząć tę współpracę. Więc na tym staramy się na razie skupić, po prostu zacząć od tych dofinansowań, a potem miejmy nadzieję dalej.
Z Zofią Remi, Tomaszem Kozłowskim i Wojciechem Czubakiem rozmawiał Przemysław Pawełek. A my kończymy nasze spotkanie ze studia w Warszawie. Do usłyszenia, mówi Ewa Plisiecka. Zapraszam Państwa jutro o tej samej porze.